Tu Jacek Staniszewski. Niestety znowu zapomniałem włączyć w czasie nagrania, którego zaraz wszyscy posłuchamy, swojego lepszego mikrofonu i brzmię, jakbym siedział w jakimś tunelu albo pod kocem. Trochę mi głupio, ale już trudno, poszło, nagrało się. W przyszłym roku szkolnym muszę się poprawić. Przepraszam i zaczynamy.
Słuchacie Edugadek.
Edugadki, polski podcast edukacyjny.
Tak, jesteśmy już po zakończeniu roku szkolnego. Witają się z wami Marcin Zaród-Starnowa.
I Jacek Staniszewski z Warszawy.
Mało, myślałem, że się nie dasz zaskoczyć. No więc tak, że się dasz zaskoczyć. Witamy się dzisiaj po raz ostatni przed wakacjami. W zasadzie już są wakacje, wszystkie świadectwa zostały rozdane. I teraz pomyśleliśmy sobie, że podsumujemy sobie jakoś ten rok, zobaczymy jak on tam był. Ja muszę ci powiedzieć, że przed chwilą przestałem wysłuchiwać naszego ostatniego odcinka w ubiegłym roku. Mhm. I tam bardzo się wkurzaliśmy o to, jak ludzie wystawiają sobie świadectwa na Facebookach z czerwonym paskiem i w ogóle jak te oceny wystawiają. Och, jakie mieliśmy fajne problemy wtedy, nie? Takie spokojne, normalne, zwyczajne.
Tak, aczkolwiek no świadectwa dalej się pojawiają, trochę chyba w mniejszej liczbie. Aczkolwiek teraz trochę jest takiego jednak wyczucia związanego między innymi z czerwonymi paskami. Nie wiem, czy widziałeś takiego, nie wiem, mema albo taką grafikę, gdzie jeden uczeń w domyśle średnia 4,74, później jest cienka czerwona linia i po drugiej stronie tej linii uczeń radosny 4,75 z czerwonym paskiem, przez którego przemawia język dumnej mamy. I faktycznie jak się tak człowiek zastanowi nad tym, jaka jest różnica między tym uczniem, który ma średnią 4,74 a 4,75, to jest smutne, że to później jest przyczyną różnych smutków, dramatów, porównań i tak dalej, i tak dalej. Coraz częściej pojawiają się te dyskusje na temat sensowności oceny sumującej, więc no może to w jakimś kierunku będzie szło takim jeszcze głębszej refleksji, czy to w ogóle jest potrzebne.
To od razu powiedzmy jedną rzecz, że dzisiaj zaprezentujemy Państwu fragmenty 10 najbardziej popularnych odcinków w tym roku. Ale to wcale nie znaczy, że te odcinki, których nie zaprezentujemy, są po tej drugiej stronie i nie dostały czerwonego paska. Wszystkie dostały czerwony pasek od nas. Mówię zwłaszcza o tym dlatego, że odcinek ze mną się nie załapał do tej pierwszej dziesiątki, więc na tym mi też trochę zależy. Ale chcę powiedzieć, że te odcinki, które tutaj puszczamy i puścimy, ja tak sobie na nie już patrzę, bo zrobimy sobie dzisiaj taką listę przebojów naszych najlepszych odcinków. One wyraźnie pokazują, jak mocno wpłynęła na nas ta pandemia i jak bardzo wtedy chyba byliśmy przyzwyczajeni, mieliśmy trochę więcej czasu na to, żeby być w internecie.
To co, tak ruszamy?
Ruszamy. To proszę Państwa, to będziemy się bawić teraz w listę przebojów i powiemy tak, że mamy 10 odcinków i na 10 miejscu jest odcinek z Martą Młyńską, kiedy mówiliśmy o
przestrzeniach uczenia się.
Posłuchajmy krótkiego fragmenciku.
A teraz jakby musiałam zejść z tej sceny, usunąć się w cień i oddać właśnie uczniom przestrzeń do tego, żeby mogli sami kreować rzeczywistość i sami jakby generować pomysły i po prostu oddać im możliwość decydowania o tym, w jakiej przestrzeni czuliby się najlepiej, która umożliwiałaby im najbardziej efektywne uczenie się języka niemieckiego i przypominała jak najbardziej autentyczne warunki do nauki. Najlepsze było w tym to, że oni po prostu, że tak powiem, zachcieli już kolokwialnie takiej przestrzeni i takich ławek, takiego aranżu, takiego ustawienia, które sprzyjałyby uczeniu się języków obcych. I oni sami, ja w ogóle im tego nie podpowiedziałam, po prostu powiedzieli, że im się źle. My mieliśmy taką dużą podkowę, wiecie, jeszcze z tymi słuchawkami takimi, takie ala laboratorium językowe po prostu z koszmaru z lat 80. Ale tam w ogóle nie było opcji właśnie tej przestrzeni na jakąś interakcję. Oni do siebie też siedzieli często plecami. To w ogóle nie sprzyjało jakiejkolwiek komunikacji, budowaniu jakiejś relacji na zajęciach.
Potem jak już rozmawialiśmy o tych przestrzeniach, to już potem jakby ten odcinek z nami był bardzo długo, bo potem się odwoływaliśmy do niego, prawda?
Tak, tak. No i cały czas się do niego odwołujemy. W zeszłym odcinku mówiliśmy na temat tego projektu Novigado, który też się odwołuje do elastycznych przestrzeni. W którymś momencie w tym projekcie właśnie doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę edukacja zdalna to jest takie ostateczna forma elastycznej przestrzeni uczenia się, no bo tak naprawdę tutaj uczeń ma pełną swobodę, niemal pełną swobodę tego, w jaki sposób tę lekcję sobie wdroży, czy będzie leżał w łóżku, czy się ubierze, czy się nie ubierze, czy się umyje, czy się nie umyje, czy będzie plewił chwasty, mając słuchawki na uszach, to moje doświadczenie.
Jestem bardzo ciekawy, co dalej wymyślisz.
Nie, ja nie wymyślam, ja mówię z doświadczenia, to tak właśnie brałem udział w jednym z wykładów na mojej podyplomówce, słuchawki na uszach i pieliłem sobie chwasty w ogrodzie.
Wow.
Także wiesz, na sobie.
No to a propos leżenia, to dziewiąte najbardziej popularne spotkanie z nami było zupełnie niedawno. To uczniowie, których zaprosiliśmy do nas, to chyba 2 tygodnie temu było, czy nawet tydzień temu było, kiedy uczniowie, to proszę zobaczyć, jak szybko ten odcinek nabrał popularności. Zaprosiliśmy 3 uczniów, żeby posłuchać, jak z ich perspektywy wyglądała ta pandemia i wtedy 3 naszych gości mówiło o tym, jak to było. Posłuchajmy fragmentu z nim.
Były dzwonki, tylko kiedy zaczęliśmy już jakieś zadanie, no to ten temat się dłużył. I no, nim spostrzegliśmy w ogóle, to czas leciał, a my wciąż byliśmy w tyle. Mhm. I po takich 5 lekcjach, kiedy kończyliśmy lekcję o godzinie, załóżmy, 15, to byliśmy chyba wszyscy, każdy z nas był zmęczony. No a do tego dochodziły jeszcze czasami zadania poza lekcjami, tymi zdalnymi, poza lekcjami na kamerkach.
Czy muszę się na pewno zgodzić z tym, że po takich, u mnie, w moim przypadku akurat robieniu tych zadań i patrzeniu się w komputer, to byłam o wiele bardziej zmęczona niż wtedy, kiedy chodziłam normalnie do szkoły. Tak, tak mam dokładnie tak samo.
Tak, u mnie było praktycznie tak samo, że na początku, jak były te lekcje, w których musimy tylko mówić, to nie byłam zmęczona, ale jak pojawiały się te lekcje, gdzie musimy liczyć coś, robić jakieś zadania, albo musimy coś jeszcze potem wysłać po tej lekcji, to się zaczął już robić taki problem, bo to było męczące tak po godzinie siedzenia i patrzenia się w ten ekran.
No ja jestem ciekawy, czy nasi słuchacze wykonali to zadanie bojowe, czyli czy zapytali własnych uczniów o ich przemyślenia na temat zdalnej edukacji. Jeżeli tak, to koniecznie napiszcie o tym w komentarzach poniżej.
A, tam już było, głównym tematem było zmęczenie właśnie. To kiedy to początek roku przyniósł nam między innymi spotkanie z moją koleżanką już teraz z pracy, Zewą Drobek, która rozmawiała z nami o różnych rzeczach, głównie o swoich projektach i sukcesach, ale myśmy wybrali taki fragment, proszę posłuchać, bardzo dla niej charakterystyczny.
Ja buduję te relacje codziennie i staram się to robić rozważnie. I oni wiedzą, że mogą do mnie zadzwonić nawet o 2 w nocy, jeżeli to jest sprawa, która jest bardzo, bardzo ważna. I wiedzą, że ja ten telefon na pewno odbiorę. Natomiast mamy do siebie ogromne zaufanie i szanujemy się wzajemnie i myślę, że jestem chyba ostatnią osobą, którą dzieciaki wchodzą na głowę. Naprawdę to jest kwestia szacunku wzajemnego i jakiegoś wzajemnego, takiej właśnie dobrej wzajemnej relacji, że my wiemy, na ile możemy sobie pozwolić i szanujemy to.
No i to, co mówi Ewa o tym zaufaniu, wzajemnym szacunku, o relacji wzajemnej, zwróć uwagę, że potem okazało się kluczowe w edukacji zdalnej, gdzie ci nauczyciele, którzy mieli wypracowane te relacje, naprawdę łatwiej przyszło im poradzić sobie z edukacją zdalną i uczniom ich było łatwiej w tej edukacji zdalnej aktywnie uczestniczyć.
Zresztą o tych relacjach to jeszcze kilka pewnie słów dzisiaj powiemy, bo bardzo wiele osób do nich nawiązywało. No dobrze, to teraz jesteśmy już, poczekaj, bo się trochę zgubiłem, na miejscu siódmym. To pierwszy odcinek w ogóle w tym roku szkolnym. I pani nie nauczycielka, ale z nauczycielstwem bardzo mocno związana, Justyna Słowacka, wtedy jeszcze z Gazety Wyborczej, a już dzisiaj z TVN24, powiedziała między innymi o tym, kim dla niej jest dobry nauczyciel.
Ciekawość świata, to jest ciekawość innych ludzi, to jest ciekawość swoich uczniów, to jest ciągłe poszerzanie wiedzy i nie zamykanie się w, właśnie w podstawie programowej, czy w podręczniku, czy w tym, co jest. I nauczyciele, ci najlepsi, których znam, bardzo dużo czytają. I to nie tylko szkolnych rzeczy, po prostu są cały... I nie chodzi mi o to, że czytają książki tylko po prostu cały czas... Cały czas coś nowego się w ich życiu pojawia i ja właśnie bardzo to lubię, bo lubię też na przykład śledzić tych nauczycieli w mediach społecznościowych, bo oni uruchamiają z kolei swoją ciekawością, ciekawość we mnie.
No właśnie, to fajne słowa, że ta ciekawość charakteryzuje dobrego nauczyciela. W dobie różnego rodzaju akcji internetowych, apeli i tak dalej, przychodzi mi często do głowy taka myśl, że nauczyciele nie dzielą się na super belfrów i zwykłych belfrów, albo na nauczycieli roku i zwykłych nauczycieli, tylko po prostu nauczyciele dzielą się na dobrych i złych.
I naprawdę... tak samo tym nauczycielom dobrym to zawsze będę mówił, nie będzie albo będzie w niewielkim stopniu przeszkadzała zła podstawa programowa, a jeżeli nie chcemy tego robić i nie lubimy i jesteśmy, przepraszam, wprost powiem, złymi nauczycielami, to najlepszy podręcznik, najlepsza podstawa, najlepsza klasa nie pomoże w tym, żeby można było odbierać ich inaczej. Także bądźmy ciekawi tego, co robimy i czytajmy, tak jak mówi Justyna, chociaż Justyna wszystko, zawsze jej się wszystko kojarzy z czytaniem, więc może tak to było. Tak mi się wydaje. To co? Teraz mamy które miejsce? Poczekaj,
ruszamy
szóste.
Miejsce szóste, czyli Marzena Kendra mówi o edukacji alternatywnej, o szkole frenetowskiej.
Ale ja zawsze mówię i powtarzam. Ja myślę, że warto mieć pomysł na szkołę w takim znaczeniu, żebyśmy wiedzieli, jakie chcemy szkoły dla naszych uczniów, którzy do niej przychodzą, tak? Ale to nie ma znaczenia, jaka to będzie filozofia. Ja myślę, że to najważniejszy jest człowiek, który w tej szkole jest i tak naprawdę każdy z nas, każdy nauczyciel, który do szkoły przychodzi, tworzy system, tak?
Bardzo mi się spodobało to, że Marzena powiedziała, że tak naprawdę nie jest jakimś ekstremalną przedstawicielką tego swojego sposobu uczenia, że w zasadzie każdy, za którym stoi pasja i zainteresowanie, jest dobry i tutaj dlatego wybraliśmy ten fragment.
Mi się podobało, bardzo... wiesz, to co ona powiedziała, że ważne jest to, żebyśmy my wiedzieli, jakiej szkoły chcemy. I to też w dobie właśnie i pandemii i tego, co będzie od września, że naprawdę musimy się zastanowić nad tym, czy już abstrahując od tego, czy my chcemy szkoły online, czy szkoły offline, ale ważne też jest to, co my w tej szkole będziemy robili, bo jaka ona będzie, to jedna rzecz, ale jakie metody będziemy stosowali. Jeżeli to dalej będzie tylko i wyłącznie wykład, no to daleko nie pójdziemy.
Ja ostatnio, będąc, pracując ze swoimi studentami, rozmawialiśmy o tym właśnie, jak przyjść do szkoły i jak ją wybrać. I tam bardzo wiele osób wskazywało na to, że naprawdę najgorsze, co możemy zrobić, to pójść do szkoły, która pracuje według zasad, które kompletnie nam nie pasują. To znaczy, ja wiem, że czasami jest tak, że rynek nie pozwala wybierać, ale zastanówmy się 10 tysięcy razy, czy nie będziemy musieli robić czegoś przeciwko sobie, czy nie będziemy tam kompletnie inni, czy ta szkoła działa tak, że przekroczy jakieś nasze granice odporności i zmusi nas do czegoś, czego nie chcielibyśmy robić. To jest bardzo ważne. Dziękuję Marzenie za ten odcinek. A potem przychodzą trzy odcinki. Zaczniemy od tego odcinka na miejscu piątym, który tak naprawdę nam, ty Marcinie, przygotowałeś. W odcinku piątym, no był taki, to był ten twój panel tak naprawdę. na temat tego, w jaki sposób widać to nauczanie zdalne, bo to już było nagrywane w czasie pandemii.
Problemem z punktu widzenia rodziców było też podawane to, że wiadomości, które dostają od nauczycieli, oczywiście nie wszystkich, natomiast o pozytywach może powiem później, natomiast na razie te, które były najbardziej problematyczne, to, że wiadomości są suche i lakoniczne, typu zadanie strona 52, zadanie pierwsze, drugie, trzecie. Zróbcie to, podeślijcie wyniki, do widzenia, powodzenia. I to jest takie suche, oderwane, przeniesione tak naprawdę kopiuj, wklej, klasa, zajęcia szkolne w ławce do domu, gdzie dziecko nie wie, jak sobie z tym poradzić, bo jest to eksperyment, w którym wszyscy uczestniczymy. Rodzic nie zawsze ma wiedzę z danego przedmiotu, nie zawsze też ma czas, ponieważ no jednak praca zdalna, jeśli ktoś pracuje w domu, to nie jest czas, kiedy możesz siedzieć z dzieckiem.
Warto pamiętać, że w tym odcinku o rzeczach ważnych i ważniejszych wystąpili też inni nauczyciele, profesor Lech Mankiewicz, Jacek Ścibor, Witia Bartoszowa-Hoffman, Marta Florkiewicz-Borkowska. Tu no, nie sposób wymienić całej plejady osób, które brały udział. Ważne przemyślenia i fajne, że to były przemyślenia na początek, a teraz coraz częściej pojawiają się przemyślenia już tak no może na półmetku tej pandemii, nie wiem gdzie jesteśmy, ale już mamy 3 miesiące za sobą, więc warto, żeby zacząć wrzesień z całym tym bagażem refleksji, o których też wspominał Jacek Pyżarski, czy wspomni Jacek Pyżarski, bo teraz właśnie będzie on.
Tak, i teraz trzeba pamiętać o tym, te rzeczy ważne i ważniejsze to były 2 odcinki, które mieliśmy 21 i 28 marca i oba przygotowałeś, ty podzieliłeś się po prostu pięknie na dwie części i one bardzo mocno, dobrze się słuchały, mimo tego, że oryginały jednak mimo tego były gdzieś tam w YouTubie już w takiej formie rozmowy właśnie live'owej. No i potem już mamy wielką trójkę, param, param, przed nami podium, no i na podium, czego należało się spodziewać, SmackDown 2019, czyli słuchacze polecają 25 narzędzi. Ja się zastanawiałem, jaki fragment wybrać, ale trudno wybrać wszystkich 25 narzędzi, po prostu, jeżeli ktoś tego nie słuchał, to proszę sobie posłuchać. Natomiast ja wybrałem taką wypowiedź, którą myśmy sobie, to taką naszą rozmowę, kiedy sobie życzyliśmy różne rzeczy przy szampanie i podsumowaliśmy rok. Bardzo ona dzisiaj śmiesznie zabrzmi. Posłuchajcie.
To co, otwieramy szampana?
No to jedziemy. Ja zagryzę płatkami owsianymi, bo wiesz.
No tak, tak, tak. Szampan z płatkami owsianymi to musi być coś niesamowitego. Słuchaj, Marcin, to był taki rok, w którym dużo się działo, bardzo dużo. Ja sobie tak trochę przeleciałem przez mój kalendarz, żeby się przygotować do tego podsumowania i powiem ci, że jakoś tak bardziej negatywnie mi wyszło niż pozytywnie, bo mieliśmy dużo takich dramatycznych wydarzeń i w skali polskiej, i ja w skali swojej takiej szkolnej. I trochę nie wiem, czy chcemy tak zasmucać na koniec roku, ale chyba się nie da podsumować roku, nie rozmawiając na przykład o strajku.
Tak, ja myślę, że znaleźliśmy się w samym środku ziszczającego się chińskiego powiedzenia, czy nawet klątwy, obyś w ciekawych czasach żył. No to żyjemy na pewno w ciekawych czasach. No myślę, że musimy jakoś żyć dalej i dlatego edugatki nie ustają i dlatego próbujemy was inspirować, próbujemy się od was też inspirować, bo to
i
chyba jest jedyne,
co można zrobić. Wzbudzać uśmiech na waszych twarzach, żeby ta nasza rzeczywistość nie była taka szara jak dzisiaj za moim oknem, przynajmniej w dniu, w którym nagrywamy. Dlatego, że faktycznie były takie momenty, kiedy było ciężko i dla mnie chyba najbardziej trudny moment to kiedy się dowiedziałem, że muszę nagle zebrać kilku nowych nauczycieli, ponieważ różni z różnych powodów musieli ze szkoły odejść. Też to jakoś łączę z tymi wszystkimi zawieruszkami, które się dzieją u nas w państwie. Więc kilka siwych włosów naście przybyło i mam nadzieję, że ten trend się będzie zatrzymywał w 2020 roku.
Gdybyśmy wiedzieli, co nas czeka, to byśmy tak...
No ale chyba zapeszyliśmy trochę, bo tą chińską klątwę spełniliśmy wspólnie wszyscy, łącznie z koronawirusem, aż z naddatkiem. No jak się zaczęło, to już poszło i trwa.
I trwa, a myśmy tam się zastanawiali, jak tam coś, ojej.
No właśnie, więc także zawsze może być gorzej, oby już nie było, ale też ja chciałem polecić naszym słuchaczom i odcinek SmackDown z 2019 roku, ale i z 2018 roku, bo tam jest naprawdę dużo opisów narzędzi, które warto przez wakacje przetrawić i może gdzieś tam przydadzą się od września. Oby nie za bardzo, ale...
I znowu okazało się, że znowu trafiliśmy trochę w dziesiątkę, dlatego że te narzędzia potem się bardzo mocno mogły przydać komuś, kto pracował już online zupełnie. Więc to jest bardzo, bardzo, nie chwaląc się, trochę pokazywaliśmy, co nam się może przydać w przyszłym roku. I te relacje, i te narzędzia, i ta ciekawość, o której mówiła Justyna Suchecka wcześniej. No, jeżeli ktoś to czuje, to ten online nie będzie z nami z bardzo dużą zmianą dla nas. Dlatego ten SmackDown był, zresztą powiedzmy sobie szczerze, że SmackDown ten pierwszy z poprzedniego roku jest cały czas naszym najlepszym odcinkiem w historii.
Tak, ponad 4000 odsłuchań, tak?
On ma prawie 4000 odsłuchań. Tak, zresztą powiedzmy, że w tych odcinkach, tych odcinków wszystkich, nie tylko z tej pierwszej dziesiątki, ale wszystkich, odsłuchaliśmy prawie ponad 20 tysięcy razy. My jesteśmy z Marcinem bardzo, bardzo z tego zadowoleni i dziękujemy. Na miejscu drugim, proszę Państwa, jest pan profesor.
Profesor Jacek Pyżalski, już przeze mnie nieco zaspoilerowany z wyprzedzeniem.
Jak to jest z tym uczniem, co to jak z nim na osobności rozmawiam, to się z nim dogaduję, jest fajnie, a dostaję miałpiego rozumu przy kolegach w klasie, nie? Czyli no różnie w różnych klasach sytuacji i dzieci takie z zaburzeniami często świetnie funkcjonują, jak im się nagle zmieni kontekst, na przykład zaczyna chodzić na jakieś zajęcia, gdzie nie ma tych, u których ma już wyrobione zdanie. To jest też kwestia pewnej stygmatyzacji, bo jest bardzo ciężko wyjść nawet z krzywych butów, które się wejdzie, więc tak się dzieje. Oczywiście, że się możemy dużo nauczyć. Jak ktoś teraz nie tylko robi, ale i obserwuje, co robi, to jestem przekonany, że wiele rzeczy, których się teraz nauczy jako nauczyciel, będzie je w stanie w formie transferu przenieść do innych kontekstów pracy nauczyciela, tak? Ja pamiętam z mojego doświadczenia, jak przeniosłem się z pracy w młodzieżowym ośrodku wychowawczym do gimnazjum, tak? Gdzie pracowałem z wychowankami resocjalizacyjnymi, no bardzo specyficznymi, z problemami różnymi i tak dalej, ale nagle jak się przeniosłem do warunków pracy w gimnazjum, to bardzo wiele rzeczy, których tam się nauczyłem, często z bólem na własnych porażkach i tak dalej, to bardzo dużo rzeczy, których się nauczyłem w tamtym kontekście, byłem w stanie przenieść tutaj. To jest tylko pytanie, na ile jesteśmy na to gotowi.
No i właśnie, pan profesor mówił nam o wydawnictwie, którego ty jesteś też częścią, już nie będziemy tego wszystkiego powtarzać, ale znowu to, co Jacek Pyżalski mówi, to powtarza jak mantrę tą kwestię związaną z relacjami i to, co to pamiętamy, natomiast tutaj rozmawialiśmy w tym fragmencie o tym, co... Tak, o tych refleksjach i co należy przenieść na następne. To jest w ogóle bardzo dobra rozmowa i znaczy my tak tutaj tylko strzelamy takimi małymi fragmencikami, ale jeżeli ktoś z Państwa ma czas, a wiem, że tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, są między nami ci, którzy dopiero zaczynają poznawać edugatki i zaczynają się cofać do starych odcinków.
To taki przewodnik dla nich, prawda? Żeby sięgnęli głębiej i macie 10 odcinków, które, od których warto zacząć po prostu.
No i pierwsze miejsce, to już tak, to jest odcinek, który miał wielu bohaterów, dlatego że to był odcinek, na który wpadliśmy przed świętami Bożego Narodzenia, żeby się zrobiło rodzinnie i się faktycznie zrobiło bardzo mocno rodzinnie. Zaprosiliśmy przede wszystkim naszą główną potrawą tego
tej jak Asia usłyszy, że potrawą była
Asia Okuniewska, która opowiadała o tym, w jaki sposób widzi edukację z punktu widzenia córki swojej mamy, też znanej wszystkim. Natomiast później jeszcze pokazaliśmy odcinek, po tym odcinku występowało bardzo wiele dzieci, w tym nasze prywatne, które mówiły o tym, jak to jest być dzieckiem nauczycielskim. Ale posłuchajmy jeszcze fragmentu z Asią Okuniewską właśnie.
Przez to, że nie było może tylu właśnie tych tych projektów takich międzynarodowych. Trochę chyba nauczyciele nie mieli też porównania, co tak naprawdę, wiecie, nie było internetu, gdzie sobie każdy nauczyciel mógł szukać, nie wiem, na Pinterestie czy gdzieś tam indziej inspiracji, tylko były raczej takie ograniczone zasoby w tej... Ja nie wiem, bo nie jestem nauczycielką, ale z tego co pamiętam, moja mama zaczynała od takich tych europejskich projektów, a teraz już mamy przecież do czynienia z projektami ogólnoświatowymi, więc na pewno to się rozszerzyło. Natomiast jak ja byłam młodsza, to chodziłam na kółko teatralne i to akurat bardzo dużo mi dało, a później chodziłam do gimnazjum numer 3 w Olsztynie, które było mocno nastawione na taki trochę amerykański styl szkoły, w sensie były szafki, jakieś tam wypasione te ekrany i tam wiecie, że się nie nosiło się podręczników, tylko karty pracy, które w ogóle okazały się gównem w praktyce, bo po prostu po całym, wiecie, plecaku latały i nie dało się tego w ogóle w jednym miejscu zebrać. Nie dało się tego uzupełnić. Później się nie dało tego nigdzie pochować, tak żeby się nie gubiło. Także było to beznadziejne, wydaje mi się. Wolałam zwykłe książki. I żeby się doczłapać w ogóle do liceum, to ja musiałam, moja mama musiała mi, musieli mi rodzice zapewnić korepetycje, bo ja nie należałam chyba do jakichś bystrzaków z matematyki.
No i tutaj nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że Asia wspomina o generalnie e-twinningu, bo takie były początki przygody z nowoczesnymi technologiami w przypadku Joli Okuniewskiej. I muszę powiedzieć, że znowu w przypadku nauczycieli zaangażowanych w e-twinning, to byli ci nauczyciele, którzy naprawdę najlepiej poradzili sobie z edukacją zdalną w czasie pandemii. Bo oni już byli przygotowani, przyzwyczajeni do korzystania z narzędzi, więc byli w grupie tych ludzi, którzy nie mieli większych problemów.
My tu gadu, a dostaliśmy właśnie w tym momencie, kiedy to nagrywamy, taki komentarz do odcinka ostatniego z Jerzym Sosnowskim. Kolega Jacek pisze, świetny odcinek, nowe intro daje radę. Więc my i tak zmienimy intro w przyszłym roku.
I będzie krótkie. Ja zadbam o to, żeby było krótkie.
Dobrze, a ja zadbam o to, żeby dobrze, żeby było krótkie też.
No i te komentarze, słuchajcie, to jest to, czym żyjemy. Bardzo fajnie to wyszło w tym odcinku, w którym się użalaliśmy, że było mało komentarzy. A potem
wkurzyliśmy
już tak trochę,
się po
a potem już było tak, że już z górki, że już się okazało, że trochę mniej tych komentarzy przy odcinku czwartkowym, więc my, słuchajcie, dalej prosimy was, komentujcie. Okazuje się, że bardzo dużo ludzi słucha Edugady, o których ja w ogóle bym nie pomyślał, że słuchają, bo oni są jakimiś takimi skrytosłuchaczami. A dajcie znać, że jesteście z nami, że słuchacie, że inspirujecie się tym, bo w ten sposób też inspirujecie pozostałych ludzi do tego, żeby posłuchali i rozwijali się.
Ja na przykład wiem, że moje koleżanki i koledzy z pracy czasami słuchają, ale się nie przyznają. Teraz ich pozdrawiam. Proszę Państwa, to w takim razie kończymy ten nasz rok pełni nadziei na to, że już będzie trochę lepiej, ale nie za bardzo chciałbym długo o tym mówić, bo znowu weźmiemy sobie ten fragment i potem będziemy się z niego śmiać. Marcin, odpocznij sobie bardzo mocno. W przyszłym roku wracasz do pracy,
tak
rozumiem?
Jest, oczywiście.
No właśnie. Ja też wracam do pracy. Teraz jeszcze przez cały tydzień będę pracował razem ze swoimi nauczycielami. Będziemy sobie tam różne rzeczy podsumowywać, ale już coraz lepiej czujemy wakacje.
A wiesz, jak wracasz?
Mam nadzieję...
Słucham? A wiesz, jak wracasz? Bo tym żyje polska edukacja ostatnio, tak?
No jak pan wrócimy? Premier powiedział, że wracam. Pan premier powiedział, że wracam, ale na drugi dzień pan minister powiedział, że on myśli, że chyba wraca. Więc ja nie wiem, kogo mam słuchać. W ogóle pomyślenie myśli, że chyba to...
Wracamy do nowej rzeczywistości w każdym razie.
Tak, we wrześniu wracamy do nowej rzeczywistości. Ja na pewno...
O, to jest, ale sobie... wiesz, to jest takie filozoficzne, bo myśli, wracamy do nowej rzeczywistości, więc wszystkie te zwroty są bardzo przemyślane i cokolwiek się stanie we wrześniu, to wrócimy do nowej rzeczywistości.
Bo teraz wszyscy mówią o nowej normalności, więc nowa rzeczywistość też jest ciekawym bytem filozoficznym. Marcin, czego ci życzyć na wakacje?
Spokoju i trochę poczytania książek, rozwinięcia się, jakiś kung fu, te sprawy tam.
Mhm. No dobrze, to ja chcę się tutaj zadeklarować, że ja chciałbym schudnąć 4 kilogramy.
O, to ja tak 3.
Okej, okay. No to zbadaj się dzisiaj na rację tych kilogramów.
O ty draniu, ale mnie podszedłeś.
Ale wrócimy do tej rozmowy w pierwszym odcinku i zobaczymy, co nam wyszło. Czyli poczekaj, wspólnie musimy schudnąć 7.
Tak, to wpisujcie w komentarzach wagę, ile byście chcieli stracić przez wakacje i po wakacjach. Wszyscy się razem zważymy i sprawdzimy, czy wyszło.
Ale byłoby super, gdyby tak słuchacze Dugadek razem schudli.
Tonę. Nie. Albo i dwie.
Właśnie. Właśnie, będzie nas... Kiedyś syn mi zadał takie pytanie, to co się z tą... Bo jeżeli ja ważę na przykład, nie wiem, no załóżmy, chociaż nie ważę, 60 kg, to jeżeli schudnę 10, to ważę 50. To co się z tymi 10 dzieje? To ziemia jest lżejsza?
Spaliłeś, wtedy? spaliłeś, wydaliłeś, nie pytaj więcej.
Dobrze, to takie trudne pytanie na koniec, a teraz Marcin Zarut, Jacek Stańszewski, bardzo, bardzo, bardzo wam dziękujemy za ten rok.
No i zapraszamy na 4. sezon.
Zapraszamy na 4. sezon, przed nami jeszcze pewnie ja z Marcinem tutaj sobie w przyszłym tygodniu pogadamy o tym, jak on ma wyglądać. Wszystkim gościom dziękujemy, wszystkim słuchaczom dziękujemy, wszystkim piszącym komentarze dziękujemy, wszystkim, którzy nie piszą, prosimy o pisanie, lecimy na wakacje.
No, to pa, pa.